Alleluja, Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry. Do pewnego miasta w pokoleniu Judy weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maria rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mi będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny, a święte jest Jego imię. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem. Pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi, jego potomstwu na wieki. Maria pozostała u niej około 3 miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Będziemy oczywiście w tle mieć to szczebiotanie. Tym się nie przejmujmy, bo usta dzieci i niemowląt oddają mu chwałę. Dobremu Panu, więc to jest wpisane w całokształt. Czasami takie kochane mamy mówią: jejku, czy ja nie przeszkadzam, to moje dzieciątko, ojejku, a co ja z tej mszy świętej mam, no nie, a jeszcze innym przeszkadza. I się wtedy pytam: kochana mamo i kochani inni, czy jesteśmy w Kościele katolickim, czy nie? A msza święta to ofiara, czy nie? A ofiara to przyjemność? Oczywiście, że trzeba zadbać, oczywiście, że trzeba się zatroszczyć, wiadomo, nie? Jak już pewien pułap decybeli się przekroczy, to no, trzeba interweniować. Ale też trzeba mieć ogromną wyrozumiałość i świadomość. Msza święta to ofiara. Dobrze, obiecuję, że już nie będę powtarzał, że będę powtarzał. Żeby to też nie przeszkadzało w odbiorze. Po prostu będę mówił to, co mówiłem. Na czym polega modlitwa przede wszystkim? Oczywiście, że musimy się troszczyć o to, żeby trwać w skupieniu. To jest potrzebne i trzeba na miarę swoich możliwości stworzyć warunki, żeby trwać w skupieniu. Ale pytanie, czy modlitwa polega na skupieniu? Nie. A na czym polega modlitwa? Na kochaniu. Widzę, że pamiętają. Albo wiedzą. Bez pamiętania. Chwała Bogu. Modlitwa polega na kochaniu. Przepraszam, czy kochasz tylko wtedy, kiedy się komfortowo czujesz? Kochasz zawsze. A może bardziej wtedy, kiedy jest ci trudniej. A służysz. Dzisiaj to miałem dobrą modlitwę. Co często ludzie mają na myśli? skupienie, natchnienie, radość, do siódmego nieba wzniesiony. Wcale nie musiała być dobra ta modlitwa. Owszem, Bóg użyczył ci daru skupienia, dlatego że, tak jak Pan Jezus powiedział, beze mnie nic nie możecie uczynić. Gdy bowiem nie umiemy się modlić, sam Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach, których nie jesteśmy w stanie wyrazić słowami. Więc jeżeli coś masz, a coś, co cię cieszy, to, co cię cieszy, to i tak jest to dar od Pana Boga. A kiedy Bóg cię zostawia samego, albo samą, a to wtedy ci jest trudniej. Czyli popatrzcie, to jest tak bardzo logiczne w naszym odniesieniu do dzieci, a zupełnie nie chcemy tej logiczności w naszym odniesieniu do Pana Boga, a wobec Niego i tak zawsze będziemy dziećmi. I jak dzieci? Jeżeli się nie staniecie jak dzieci? Nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ktoś chce wejść? Nie macie wyjścia. Witajcie w gronie dzieci. Następne zajęcia pójdziemy z Dorotką i z Justynką, nie wszyscy. Żeby być bliżej Pana Jezusa. A dzieci będą miały katechezę. To tak z uśmiechem, ale całkiem serio. To jest właśnie to, kochani. Dlaczego mówię o tym? Bo jeżeli chcemy dobrze wychować dzieci, to musimy stawiać przed nimi trudniejsze zadania, czyli być takim kimś, kto jest niedaleko, kto ma czujne oko, ale nie ingeruje, nie wchodzi, nie czyni czegoś za dziecko i od razu nie usuwa mu pyłku sprzed nóg i wszystkich trudności. Patrzy, czasami z bólem, jak ta bidula się męczy. Ale jeżeli się zmęczy i samo zrobi, pytanie, czy duma was nie rozbiera? To moje dziecko, to mój syn. Dał sobie radę, zajął jakieś miejsce w konkursie. Ja nie wiem, kogo bardziej duma rozpiera. Dziecko czy rodzica? No nie? Ale to jest to, kochani. Chcecie, żeby Pan Bóg był dumny z was? Daj mi trud, daj mi trud, daj mi trud. Panie Boże, daj mi trud. Nie w sensie utrudzenia dla cierpienia i zmęczenia. Dla mojego rozwoju. Dlatego, że szedł do przodu. Dał Pan Bóg bardzo trudne zadanie Matce Bożej, ale oczywiście powiedziałem ten truizm, ten slogan, to trzaskane zdanie, ale świadomie i dobrowolnie, po to, żeby jakoś je odświeżyć, że Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdania powołanych. To dla Justynki i Dorotki, powtórka. Was też uzdolnił na tę godzinę, no nie? Spytałem się, jak dziewczyny przeżyłyście? Dobrze to określiłeś, Kędzu. Przeżyłyśmy. A dzieci? No też, w całości. Są. I teraz tak, jeżeli chodzi o, tutaj troszeczkę ojcem kochanym Adasiem Szustakiem się będę posiłkował, bo chodzi mi o dwie sceny zwiastowania. Scenę zwiastowania Marii i scenę zwiastowania Józefowi. Wiecie, że były dwa zwiastowania. Jedno świadome, drugie we śnie. Świadome wobec niewiasty, we śnie wobec mężczyzny, żeby nie miał możliwości sprzeciwu. Ja zaraz do tego dojdę, bo to wcale nie jest takie przypadkowe. To wcale nie jest takie przypadkowe. Jak najpierw anioł, czyli wiecie, że tam, gdzie w Piśmie Świętym Słowie Bożym jest anioł, tam jest obecność Boga. Pan Bóg jakby się troszeczkę umniejsza w tej obecności anioła, nie w sensie, że jest go mniej, tylko gdyby tak wiecie, przekonanie proroków, mężów Bożych Starego Testamentu było takie, że jeżeli był ujrzeli Boga twarzą w twarz, to musieliby umrzeć po prostu. To jest taka świętość, że potrzebny jest czyściec. I choć czyściec strasznie boli, to jednak jest potrzebny, bo jakby od razu mieli stanąć przed obliczem Pana Boga, to by musieli przestać istnieć. To jest taka konfrontacja nieskończonej jasności i czystości. Słuchajcie, pyłek grzechu, może inaczej, udało się Wam kiedyś coś odświeżyć i odnowić w domu, w sensie łazienki, kuchni i tak dalej, albo wprowadzamy się do nowego mieszkania. Wszystko to człowiek strasznie rozpieszcza, prawda? I pamiętacie to wrażenie, jak wszystko jest takie nowiutkie, pachnące, takie jejku. A tutaj kafelek jeden nierówno. Rozumiecie, o co chodzi? Wszystko jest po prostu czyściutkie na zicher, a jedno jest trochę krzywo, no kuje w oczy. Później to nie powiem, co jest w tej łazience i jak ona wygląda. I się człowiek do nie wiadomo czego przyzwyczaja. Ja nie mówię, że ma się przyzwyczaić do bałaganu, ale wiecie, że po prostu nie wyrabia i no jest jak jest. No nie? Stara się jak może, a ciągle coś do sprzątania. Nie wiem, czy wy tak macie. Ja nie mam dzieci, ja tak mam. Natomiast chodzi mi o tą skazę. Popatrzcie, jak to potrafi kłuć w oczy. Więc każdy, nawet najmniejszy pyłek grzechu wobec nieskończonej świętości Boga, to po prostu się nie ustoi. To tak boli. Albo inaczej, jeżeli jest głęboka relacja między przyjaciółmi, między małżonkami, między rodzicem a dzieckiem, to co, trzeba jakiegoś wielkiego nieposłuszeństwa i wielkiego grzechu, żeby bardzo bolało? Czy też wielkość bólu zależy nie tyle od wielkości grzechu, ile od wielkości miłości? Jeżeli ktoś z zewnątrz ciebie czymś dotknie, no trudno, no przykro, no ale więcej go widzieć nie będę. A jeżeli cię dotknie ten, z tym się spotykasz każdego dnia, głupotka. A boli. Bo miara bólu jest miarą, pochodzi od miary miłości, a nie od wielkości zła. Dlatego ten, kto bardzo kocha, to nie mówi, a to tylko grzechy powszednie. To tylko takie codzienne, powszednie. To nie ciężkie, nie muszę się spowiadać. Pytanie jest takie, czy spowiadasz się z konieczności, czy z miłości? Bo jest różnica. Chcesz być czysty dla czystości, żeby być wierny prawu, przynajmniej raz roku wyspowiadać się i w czasie wielkanocnym komu nie przyjąć? Ja wiem, że nie to grono, Bogu dzięki, ale czy chcesz się spowiadać z miłości, nawet jak nie musisz? Chcesz być tak czysty dla tego, którego kochasz. I nawiązanie do Maryi, żebyśmy na kolację zdążyli. Bądź pozdrowiana, i tutaj ojciec Adaś zauważa, że właściwie no, bądź zdrowa, bywajcie zdrowi. To jest bardzo ładne pozdrowienie, bo trzeba życzyć sobie wzajemnie zdrowia. Jak najbardziej. I zdrowie jest ogromnym dobrem, ale nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest miłość. Bo można być zdrowym trupem, który chodzi i rozsiewa wokół siebie śmierć, a można być chorym świętym. Przykutym do łóżka, jak Marta Robę albo inni, a setki tysięcy ludzi mogą doświadczać błogosławieństwa. I tam jest użyte słowo, jakie dokładnie to ojciec Zadaś tam je cytował, ale tłumaczone jest: raduj się, Maryjo. Nie zdrowaś, tylko przyszedł i powiedział: a raduj się. Ciesz się. Dlaczego? Keharitomene, to pamiętam. Pełna łaski. To jest jedyne takie słowo w Piśmie Świętym występujące. Pełna łaski. Po łacinie łaska to jest Ave Maria Gracia Plena. To polskie znaczenie, bo gracja też się w języku polskim używa. Czujecie, co ono znaczy? Jej korona jest pełna gracji. To jest to piękno, które na zewnątrz też jest widoczne, choć to nie jest istotą, ale ono współgra z tym pięknem wewnętrznym. Z tą czystością i świętością. Raduj się, Maryjo, bo jesteś pełna gracji. Jesteś tak piękna, to współgra wszystko, jest taka harmonia w Tobie, bo to jest taka, wiecie, Ewa sprzed wyjścia z raju. Zresztą Maryja jest nazywana nową Ewą. To jest Ewa sprzed wyjścia z raju. Pełna jesteś łaski, jesteś tak piękna. Pan jest z Tobą. Nie jesteś sama. I oczywiście ona zmieszała się na te słowa. To jest takie zmieszanie, takie wiecie, święte zawstydzenie, takie okrutne, to jest takie trudne do powiedzenia. To jest ktoś, jak mówicie komplement, a ty po prostu z jednej strony wierzą, no chyba to jest, skoro tak mówi, jeżeli zwłaszcza nie ma jakiegoś interesu w tym wszystkim. Tylko naprawdę ci mówi to z serca. Jejku, to wiecie, że to jest trudno przyjąć? Nie wiem, czy wiecie. To nie jest tak prosto przyjąć. Więc ona zmieszała się na te słowa i oczywiście anioł zaraz mówi: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Ona znalazła bez szukania. Ona znalazła nie dlatego, że szukała: daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. Ona znalazła dlatego, że była już usposobiona przez Pana Boga, przez niepokalane poczęcie. Ona znalazła niepokalanym poczęciem jeszcze większą łaskę, bo w niepokalane poczęcie weszła obecność Boga, czystego i świętego. To jej łona. Czyli zobaczcie, Maryja weszła w dialog z aniołem. Jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Nie znam go w sensie tak blisko. Nie znam pożycia, nie znam intymności. Nie znam tej pięknej miłości, tego, kiedy serce przy sercu, ciało przy ciele, a nawet w ciele. Nie znam tego. Duch Święty stąpi na Ciebie, moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święty, który się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym, a Bóg da mu Ojciec, Bóg Ojciec da mu tron Jego prawicy Dawina. Będzie panował na domu Jakuba na wieki Izraela, a Jego panowaniu nie będzie końca. Oto krewna Twoja Elżbieta jest już w 6. miesiącu, ta, która chodzi za niepłodą. Nie mam bowiem dla Boga rzeczy niemożliwych. Wtedy Maryja rzekła: niech mi się stanie według Twojego słowa. Czyli On najpierw ją przygotował, najpierw ją jej uświadomił, jak jest pełna gracji, pełna łaski, pełna piękna, pełna harmonii. On jej powiedział: Ty jesteś do tego zdolna. I teraz tamto nauczanie, które mówiłem na górze, o tych słabościach naszych, bo to jest doświadczenie już po grzechu pierworodnym. Ale chciałbym Wam powiedzieć coś jeszcze takiego niesamowitego, że pod warstwą grzechu i grzechu pierworodnego jest to pierwotne piękno, które w sobie mieliśmy, zanim dramat grzechu pierworodnego stał się. I to pierwotne piękno nie tylko zostało wydobyte z nas, ale zostało jeszcze spotęgowane. Cudowna jest łaska stworzenia, ale jeszcze cudowniejsza jest łaska zbawienia. Ktoś powie: no ale czy Matka Boża mogła mieć też taki udział jak my? Tak, miała, tylko nie w ten sposób jak my. Pytanie, czy w niej zamieszkała łaska zbawienia, czy nie? A co oznacza imię Jezus? Bóg zbawia. Bóg zbawia. Nosiła w sobie łaskę zbawienia? Tego, który zbawia? Czyli do pierwotnego stanu przyszła jeszcze dodatkowo łaska zbawienia, ale nie po to, żeby zbawić, tylko po to, żeby swoją obecnością totalnie wypełnić. Po to, żeby ona tę łaskę zbawienia mogła wydać na świat. Po to, żeby mogła być bramą. Po to, żeby mogła uczestniczyć w dziele zbawienia. Mieć takie miejsce wyjątkowe. I Bóg przez anioła uświadomił jej, ty jesteś do tego zdolna. I Bóg chce też tobie powiedzieć, kochana moja córko, kochany mój synu, uczyniłem ciebie na mój wzór i na moje podobieństwo. Znacie psalm 8, no nie? Że Bóg uczynił człowieka niewiele mniejszym od tłumaczenia istot niebieskich, od aniołów, ale jak zobaczycie przypis w tysiąclatce, inni tłumaczą od Boga. Czujecie to niewiele? Ksiądz Wojtek, który jest w Krzelchowie proboszczem, a jak byliśmy wikarymi, poprosiłem go o poprowadzenie rekolekcji tam, gdzie uczyłem młodzież, to pierwszy dzień zatytułował wśród tej młodzieży spójrz na siebie, doznaj szoku. Niektórzy mówią, codziennie go doznaję. Ale to nie o ten szok chodzi. To nie o ten szok chodzi. Spójrz na siebie w zwierciadle Słowa Bożego patrząc i doznaj szoku, jak niewiele jesteś mniejszym od Boga. Rzekło Pismo, sam Pan Jezus cytował. Bogami jesteście. Wiecie, na czym polegał dramat grzechu pierworodnego? Na ludzkiej głupocie. Na to, że diabeł chciał skusić człowieka na to i wmówić mu, że nie ma tego, co on ma. Jeżeli Bóg stworzył, a stworzył Adama i Ewę, popatrzył na nich, jak to ojciec zadać lubi zaznaczać, szóstego dnia Pan Bóg już stworzył człowieka, tak usiadł i w siódmy dzień cały czas się wpatrywał w niego i powiedział, ojej, bardzo dobre. Nie tylko, że dobre. Bardzo dobre. Nie? I stworzył Bóg człowieka. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Na obraz Boży go stworzył. A czym chciał diabeł kusić? Adama i Ewę. Ewę i Adama. Wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, będziecie jak On. Wytłumaczcie mi, po co oni chcieli być jak On, skoro byli jak On? Rozumiecie perfidię grzechu i kłamstwo? Masz, ale nie wierzysz, że masz. Przypominam wczorajsze nauczanie. Jesteś Bożym synem, Bożą córką, a co diabeł chce mówić? Nie jesteś. Z jakiej pozycji masz startować? Jestem. Czego nie możesz sobie dać wykraść? Świadomości godności dziecka Bożego. Bo jak dajesz sobie wykraść, momentalnie idziesz w grzech. Dlatego, że wszystkie kategorie niemożliwości stają przed tobą. I dochodzisz do prostego wniosku. Niczego nie możesz. Nie, że możesz być dobrą mamą, nie możesz być dobrą żoną, nie możesz być dobrym tatą, mężem, nie możesz być dobrym pracownikiem, dobrym uczniem, dobrym przyjacielem, dobrym księdzem, dobrym liderem, dobrym animatorem, dobrym posługującym w diakonii muzycznej. Nie możesz być dobrym. Słuchajcie, w czym możemy być doskonali jak Bóg? W jakiejkolwiek przestrzeni technicznej, materialnej, wiedzowej możemy być jak Bóg? Możemy być? Nie. W jednej tylko możemy być. Ja wiem, że w jednej Ewangelii jest napisane bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski, ale w drugiej Ewangelii jest, a wszystkie trzeba czytać, w drugiej jest jakby wyjaśnienie tego wersetu. Bądźcie więc wy miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz niebieski. A miłosierdzie przede wszystkim polega na dwóch nurtach. Pierwszy jaki? Że ktoś jest miłosierny, czyli? Miłość, czyli posługa wobec potrzebujących. A drugi? Przebaczenie. I to jest sedno miłości. Posługa, służba i przebaczenie. Kocham Cię przez przebaczenie. Mogę być w tym podobny do Boga? Mogę. Mogę. Dzięki Jego łasce oczywiście. Ale On jest w stanie taką łaskę mi dać, że jestem do Niego podobny, że jestem jak On. Tylko sposób uzyskania tej łaski jest inny. Nie podpowiedzi złego. Ale jaki sposób pokazał nam Jezus? Dlatego zaiste konieczny był grzech Adama, żeby zobaczyć tę drogę, która wcześniej jeszcze nie była tak widoczna. On to nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do człowieka, w zewnętrznym przejawie uznany tylko za człowieka, uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg, Ojciec, go nad wszystko wywyższył. W Twoim największym upadku i uniżeniu, jeżeli pokornie przyjdziesz do Pana Boga, jest Twoje wywyższenie, bo Bóg nie tylko, że pokaże Ci to, jak Ciebie stworzył, ale jeszcze bardziej to będzie widoczne poprzez łaskę zbawienia. Jeszcze więcej wyciągniesz z tego dzieła stworzenia. Bóg w niej to uczynił, pokazał i kiedy jej uświadomił, jak jest obdarowana, jak jest piękna, pełna gracji, jak jest zdolna, to wtedy ona mogła powiedzieć, opierając się na podstawie obdarowań, tego kim w nim jest, tego jaka jest dzięki niemu. Tak, zgadzam się, tak niech mi się stanie według słowa Twego. Dlatego zgoda na wolę Pana Boga z jednej strony jest trudna, z drugiej strony jest bardzo łatwa. Dlatego, że zgadzasz się na podstawie działania Jego potęgi i siły. Przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja was uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie dla dusz waszych. Weźcie moje jarzmo na siebie, bo moje jarzmo jest słodkie, a moje brzemię. Chcesz lekkości? Chcesz słodyczy? Proszę bardzo. I kończąc, drugie zwiastowanie, to męskie. Teraz z Ewangelii według świętego Mateusza. Józef był mężem milczenia, to prawda, ale wiecie, że z jednej strony mężczyźni są mężami milczenia, z tej strony, jeżeli chodzi o podzielenie się tym, co przeżywają, tym, co odczuwają, tym, co w nich się dzieje. Ale z drugiej strony potrafią być okropnymi gadułami. Niech wejdą na swoje tematy, to buzia się potrafi nie zamknąć, a każdy jest specjalistą od wszystkiego. No i mężczyznom się wydaje, też ojcze zaraz, że mają taką niesamowitą cechę, podobieństwo do Pana Boga. Są wszechwiedzący. Na wszystkim się zna. Nie? Więc, żeby uniknąć tego problemu, a Józef nie był bez grzechu poczęty, więc zacznij, Józefie, i wtedy z Tobą gadam, co trzeba. Nie bój się wziąć do siebie. Zauważcie, też nie bój się, tak jak do Maryi. Bo diabeł od razu stoi z lękiem. Nie dasz rady, nie wykonasz. To nie jest prawda, co słyszysz o sobie. Nie przyjmuj tego. Od razu jest lęk. Więc i tu jest, nie bój się. Przyjąć do siebie Maryi, Twojej małżonki, uwaga, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Być może rozmawiali, być może mu powiedziała, że z Ducha Świętego. Ale to nie jest proste do uwierzenia. Ale powtórzyły się te słowa. I z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nasz imię Jezus. On bowiem zbawi lud swój od jego grzechów, a stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica, młoda kobieta, pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Pan z wami, Bóg z nami. Jak powiedział anioł, witając Maryję, Pan jest z tobą, Emanuel. Znowuż, zauważcie te rzeczy w zwiastowaniach, no nie? Zbudziwszy się ze snu, już nie dyskutował, już nie prawił. Teraz to, co powiem, to znowuż tak trochę bardziej dla śmiechu. Wiecie, dlaczego Pan Bóg to zrobił? Rzeczywiście, żeby z mężczyzną za bardzo nie dyskutować. Dlaczego? Bo jeszcze by się udało Pana Boga przekonać. Do męskiego punktu widzenia. Ale chciałbym tutaj powiedzieć pod takim kątem, przy całej oczywiście ogromnym szacunku i podziwie, jaki Pan Bóg złożył charyzma, jaki Pan Bóg złożył charyzma w serce niewiasty. Chciałem też troszeczkę podbudować mężczyzn z wiadomej przyczyny. Pamiętacie Abrahama, jak się licytował z Panem Bogiem? Panie, a jak znajdzie się 50 sprawiedliwych, to zniszczysz? Nie. A 45? No nie. A 40? I strzem do dziesiątki. Można Panu Bogu przekonać? Ja wiem, że On tak działa w sercu i taką łaskę daje, że On z góry mówi, ja wiem, czym można mnie przekonać. No nie. Ale można. Można. Czy Mojżeszowi udało się przekonać, żeby nie niszczył Izraela po wyjściu z Egiptu, jak oddali cześć Cielcowi? Zobaczcie, jaki był Mojżesz przed Panem Bogiem na górze. Panie, czy chcesz, aby te ludy ościenne mówiły, że wyprowadziłeś swój lud po to, żeby go zabić na pustkowiu? W domyśle, no jakbyś wyglądał w ich oczach. Jaki byś był Bogiem. Przekonał? Przekonał. Pewnie, gdyby Pan Bóg nie miał takiego serca kochającego, to można było przekonywać jak inne bóstwa, no nie? Nie do przekonania. Demona nie przekonasz. Demon nie będzie pełnił Twojej woli, bo nawet jeżeli Twoją spełni, to tylko po to, żeby swoją wypełnić, no nie? Natomiast wola Boża jest w pełni Twoją wolą, a w Twojej autentycznie dobrych pragnieniach jest obecna wola Pana Boga. Nie może być inaczej, bo to jest harmonia, to jest jedność. Dlatego też tutaj taka rola, jeżeli chodzi o mężczyzn. To dobrze, że czasami mężczyznę jest trudno w czymś przekonać, bo on musi być uparty, jak nie wiem co, tak powiedział osioł do szwaka. Ty jesteś uparty, jak nie wiem co. Musi być uparty. Musi być konsekwentny. Musi być wierny. I wtedy zobaczcie, jak Maryi było łatwo słuchać Józefa. Łatwo w 9 miesiącu jechać na spis ludności? Trzeba. Na osiołku, ale komfortowo. A później do Egiptu. Wstawaj, idź, rób. I nie ma gadania. I ochrona pełna. I poczucie bezpieczeństwa. To jest to niesamowicie piękne, męskie, które daje niesamowite poczucie bezpieczeństwa. I wtedy charyzmat kobiecy, tego słyszenia Pana Boga, tej cudownej wrażliwości niesamowitej, może się cudownie i pięknie rozwijać. Panowie, nie dziwcie się, że one są często pierwsze. No bo ona była pierwsza, on był za nią. Ale one bez was nie pójdą daleko. I naprawdę mogą zbłądzić. Jest im 1000 razy trudniej. Dlatego potrzebują waszych serc, waszego rozeznania. Waszego z opóźnieniem, ale konkretnego słuchania Pana Boga. Nie dyskutowania z wolą Bożą. Chyba, że Pan Bóg chce, żeby go do czegoś przekonać. To tak. Ale musicie być jak Abraham. Przepraszam, musimy być jak Abraham. Musimy być jak Mojżesz. Płakać przed ołtarzem. Panie, oczyś lud, przemień. Ale kiedy idę do ludu, to musimy stawiać wymagania. Tam kochać. Wypraszać o łaskę dla słabości, jak Mojżesz dla ludu. A jak pójdziesz do ludu, to stłuc tę tablicę, zetrzeć tego cielca na pył i kazać pić. I wtedy się pójdzie do przodu. Powstańmy.